Teraz już przejdziemy do naszego tematu, a jest nim powołanie. W ogóle tematem jest Kościół, ale z Kościołem związany jest nierozłącznie temat, jakim jest powołanie. I powiedzieliśmy sobie, powtórzę bardzo krótko, że są dwa rodzaje powołań. Powołanie do usługiwania i powołanie do liderowania, do kierowania. Zaznaczyłem, i to trzeba ustawicznie akcentować, że oba te powołania są bardzo ważne i że bez nich Kościół nie mógłby funkcjonować, nie mógłby działać normalnie. Różnica między tymi powołaniami nie polega na ważności, ale na sposobie działania. Żeby nikt nie myślał, że skoro nie jest powołany do służby usługiwania jako pastor, to jego pozycja w Kościele jest mniej ważna, jest drugorzędna w porównaniu z powołaniem pastorskim. To nie jest prawdą. Każdy z nas jest ważny w ciele Chrystusa Jezusa. I różnica, ważność nie polega na sposobie powołania, ale na sposobie działania. I nagradzani będziemy nie za rodzaj powołania, bo to ostatecznie nie od nas zależy, tylko Panu się tak upodobało, ale nagradzani będziemy za wierność w wykonywaniu naszego powołania. I wielokrotnie to zaznaczałem, że ktoś, kto jest wierny swojemu powołaniu, jakim jest na przykład powołanie do służby wstawienniczej, modlitwy, może i otrzyma większą nagrodę niż leniwy pastor. A zatem nie w rzecz w powołaniu. To jest od Pana zależne, ale w wierności wykonywania naszego powołania. Omówiliśmy sobie to pierwsze powołanie, a więc powołanie do służby usługiwania i przeszliśmy do drugiego rodzaju powołań, do służby kierowania. I ostatnim razem mówiliśmy o roli liderów. I stwierdziłem, że ta rola liderów jest niezwykle ważna, że jest niezwykle odpowiedzialna. I prawdą jest, umiłowani, co wynika z Biblii, co nie podlega wątpliwości, że najczęściej atakowani są liderzy. Oni to są na pierwszej, że tak powiem, oni to są jako pierwsi, przeciwko którym wróg kieruje swoje zatrute strzały. Pamiętacie walkę, jaka się toczyła, w której brał udział Jehoszafat, druga Księga Królewska, rozdział 20. W tej walce brał udział Jehoszafat. I pamiętacie, wtedy Amalekici otrzymali nakaz. Nie atakujcie byle kogo, atakujcie przede wszystkim, a więc polujcie przede wszystkim na króla Jehoszafata. I w związku z tym cała armia zmobilizowała się przeciwko królowi Jehoszafatowi. Inny przywołam przykład, gdy Dawid został namaszczony na króla, natychmiast czytamy, że zebrały się wojska filistyńskie, aby napaść na Dawida. Do tej pory Dawid jak gdyby nie cieszył się u nich zainteresowaniem, ale w momencie, gdy został liderem, natychmiast sprzysięgły się przeciwko niemu całe armie. A więc już choćby z tej pozycji, z tego punktu widzenia możemy wnioskować, że liderzy są pod ustawicznym obstrzałem wroga. Wywodzi się to, czy bierze się to choćby z tego, co Pan Jezus powiedział, że jeśli uderzy się pasterza, to owce także się mają tendencję rozpraszać. A więc rola lidera jest bardzo ważna i o tym sobie mówiliśmy poprzednim razem. A dzisiaj zechciejmy tę myśl kontynuować, bo obiecałem, że będziemy tę myśl kontynuować I powiedzmy sobie, dla jakich powodów, czy z jakich powodów rola liderów jest aż tak ważna? Dlaczego jest taka ważna? I kochani, gdy ja mówię o liderach, to ja nie myślę tylko o pastorze, a więc o urzędzie, który piastuje z łaski Bożej wśród was. Nie myślę tylko o tym, bo moje postrzeganie idzie dalej. Myślę o starszych zboru, to są także liderzy. Myślę o liderach grup domowych, to są także liderzy. Myślę o liderach uwielbiania. Myślę o nauczycielach szkółki niedzielnej. Myślę w ogóle o każdej służbie liderskiej. A gdybyśmy tak mogli tę myśl kontynuować, to moglibyśmy także pójść do naszych rodzin. Tam my jako ojcowie także jesteśmy liderami. A zatem nie myślmy wąsko, nie patrzmy wąsko, że gdy mówimy o liderach, to mamy na myśli tylko ili tylko pastora. Każdy z nas, kto usługuje, kto zajmuje jakąś kierowniczą, choćby kieruje najmniejszą jednostką czy małą grupką, jest liderem. I jego pozycja, jego rola jest bardzo, bardzo ważna. Z jakich to powodów rola liderów jest aż tak ważna? Chciałbym trzy powody przekazać. Trzy powody, jeśli zdążymy dzisiaj, to te trzy powody chciałbym przekazać. Po pierwsze, liderzy są Bożymi kanałami. Rola lidera jest dlatego taka ważna, ponieważ jest on swego rodzaju kanałem. Jest swego rodzaju Bożym kanałem. I przypatrzmy się niektórym przykładom Biblii. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, znane miejsce, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12. I tu czytamy o powołaniu lidera. Co prawda był on liderem nie nad wieloma, czy nie wśród zbyt wielu ludzi, wszakże był liderem. Tym liderem został na lidera powołany Abraham. Abram. I oto co czytamy w trzech pierwszych wierszach. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przyklinającym cię przyklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A więc są tu wymienione różne powody powołania Abrama na lidera. A wśród tych wielu powodów, dla których Bóg powołał Abrama na lidera, był także i ten, iż Abraham jako człowiek, jako osoba miał się stać kanałem błogosławieństwa. Przez niego mieli być ubłogosławieni wszyscy ci, którzy byli wokół niego. A więc przez ciebie będę, powiada Bóg, będę błogosławił. Przez ciebie będę błogosławił. Abraham miał się więc stać kanałem Bożego błogosławieństwa. I chcecie zauważyć, że nawet pogańskie narody były co do tego przekonane. Oto w tej samej księdze, w 23 rozdziale, w szóstym wierszu, Chetyci, mieszkańcy Kanaanu, byli przekonani, że Abram to postać wyjątkowa, że Abram to kanał Bożego błogosławieństwa, to narzędzie, przez które Bóg błogosławi narody, a w tym także ich. W wierszu szóstym czytamy, mówią oni do Abrahama tak, słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swoją zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi Ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Po śmierci Sary, gdy Abram, nie mając ziemi, chciał kupić kawałek ziemi na grób swojej żony, zwrócił się do Chetytów, mieszkańców Kanaanu, jak pamiętacie, jak wiecie, a wówczas usłyszał z ich ust zdumiewające świadectwo. Powiedzieli mu: słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. A więc oni rozeznali w nim powołanie Boże. Oni rozeznali, że jest to osoba reprezentująca Boga, że jest to jak gdyby kanał Boży, przez który Bóg przekazuje zgodnie ze swoją obietnicą swoje błogosławieństwo. I już wielokrotnie przypominałem z tego miejsca, przypominaliśmy przy różnych innych okazjach bratanka Abrahama, Lota. I pozwólcie, że już tego czytać nie będę, a tylko przypomnę. Lot wyszedł z Abrahamem. Co prawda nie wyszedł na skutek powołania, takiego, jakim został powołany Abraham. Wyszedł po prostu od tak, dlatego że jego wuj Abraham wychodził. Co oczywiście potem ciążyło na relacjach między Abrahamem a Lotem. I to jest także pewna lekcja dla nas. Pewna lekcja dla nas. Ciężko się idzie z człowiekiem, który nie ma Bożego powołania. To znaczy w sensie takim powołania, że nie usłyszał Bożego głosu, aby się narodzić na nowo. I ciężko się z takim człowiekiem jest porozumieć, domówić. No bo ten człowiek o czymś zupełnie innym myśli. Jego myśli są bardzo często przyziemne. On nie rozumie spraw duchowych. I czasem mnie zaskakują młodzi pytaniem: czy ja mogę wyjść za niewierzącego człowieka? Albo czy ja mogę, powiedzmy, ożenić się z niewierzącą osobą? Odpowiadam: jeśli chcesz mieć Lota w swoim domu, który będzie szedł w zupełnie innym kierunku niż ty, decyduj. Ale to się jeszcze nigdy, albo prawie nigdy, dobrze nie skończyło. Bo zupełnie inaczej by wyglądała sprawa, gdyby Lot to samo odebrał od Pana, co odebrał Abraham. A co odebrał Abraham? Wyjdź z ziemi tamtej, wyjdź stamtąd, z bałwochwalstwa i tak dalej, a idź do ziemi, którą ci pokażę. I Abraham, usłyszawszy to, ten głos Boży, poszedł za tym głosem, a Lot, powiedzielibyśmy, doczepił się do niego, przykleił się do niego i szli razem. Ale mimo to, zwróćcie uwagę, iż nie widać tego nawrócenia w życiu Lota. I dlatego też cały czas jego myśli były zupełnie w inną stronę skierowane. Mimo to, dopóki wszakże był z Abrahamem, widzimy wyraźnie, że Bóg błogosławił Lota. Nie dlatego, że Lot był Lotem, ale dlatego, że się znajdował obok Abrahama, przez którego spływało błogosławieństwo na Lota i na wszystkich, którzy go otaczali. A więc dlatego Bóg błogosławił Lota, dlatego się Lotowi dobrze powodziło, dlatego niczego mu nie brakowało, dlatego także opływał w dostatkach. Ale kiedy w pewnym momencie tenże człowiek, Lot, postanowił zerwać swoją przyjaźń, więzy, społeczność z Abrahamem, gdy postanowił pójść swoją drogą, to zauważcie przy następnym czytaniu Biblii, że od tego momentu zaczęły się same komplikacje w życiu Lota, które ostatecznie doprowadziły do tragedii. Dlatego, że się odłączył od kanału, od źródła, od narzędzia, które Bóg powołał, aby przez nie błogosławić otaczające go narody. Popatrzmy na inny przykład, bo znajdujemy także inne przykłady w Starym i w Nowym Testamencie. Otwórzcie czwartą Księgę Mojżeszową. I w czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 11, od wiersza 24, czytamy o zdumiewającym wydarzeniu. Od 24 wiersza. Mojżesz wyszedł, jest to strona 1161, Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się po tym już nie zdarzyło. Także i tutaj widzimy, zauważamy naczynie Boże, kanał Boży, jakim niewątpliwie był Mojżesz. Mojżesz był Bożym liderem, Mojżesz był Bożym narzędziem, Mojżesz był Bożym kanałem, był, bo nim się Bóg posłużył, aby wyprowadzić Izraela z Egiptu, bo nim się Bóg posługiwał, aby prowadzić Izraela przez pustynię. I oto zauważcie, Mojżesz powołał 70 starszych. I czytaliśmy relacje Pisma Świętego o tym, jak to tych 70 starszych zgromadziło się wokół namiotu, a wtedy Pan posłużył się z ducha, który był, z namaszczenia, które było na Mojżeszu, i z tego namaszczenia przekazał na 70 starszych. A więc to namaszczenie spłynęło, moglibyśmy wyraźnie powiedzieć, z Mojżesza. Bóg tak sprawił, że to namaszczenie spłynęło z Mojżesza na 70 starszych. I pod wpływem tego namaszczenia oni działali. I pod wpływem tego namaszczenia oni prorokowali. A zatem jeszcze raz powtarzam, liderzy są kanałami, przez które Bóg przekazuje swoje błogosławieństwo. Pójdźmy dalej. Przejdźmy do drugiej Księgi Królewskiej. Druga Księga Królewska i zauważmy w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale drugim, wierszu 15. Znowu mamy ten sam przykład. Tym razem chodzi o Eliasza i o Elizeusza. I spójrzcie na wierszek w tym rozdziale. Spójrzcie na wiersze w tym rozdziale. Od 13 wiersza możemy czytać tak oto o Eliaszu. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim w wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę, i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka, uczniowie prorocy z Jerycha rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. I znowu jest ta ścisła zależność. Oto narzędzie Boże, jakim był Eliasz, sprawiło, że jego służbą zafascynował się młody człowiek Elizeusz. I w poprzednich wierszach Elizeusz życzy sobie, pragnie od Boga, aby podwójne namaszczenie spłynęło na niego w porównaniu z namaszczeniem, jakie było na Eliaszu. I to się tutaj wydarzyło. Płaszcz Eliasza spoczął na barkach Elizeusza. Namaszczenie Eliasza spoczęło na Elizeuszu. I prorocy z Jerycha wyraźnie to zrozumieli, odkryli to. Prorocy z Jerycha mieli objawione, że duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. A więc moglibyśmy powiedzieć znowu, że lider, jakim był Eliasz, przekazał, albo że z Eliasza jako lidera spłynęło namaszczenie na Elizeusza. Dalej, gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, to oczywiście możemy bardzo wyraźnie zauważyć, nie mówiąc już o Panu Jezusie, że był on kanałem dla swoich 12 apostołów, że to przez niego spływało błogosławieństwo i namaszczenie i służba na apostołów. Ale gdybyśmy poszli do służby uczniów, to także zauważamy tę samą prawdę. Nie będę tych historii czytał, bo przecież wszyscy je znacie. Paweł był Bożym kanałem dla Barnaby. Paweł jako lider powołany przez Boga był Bożym kanałem dla Barnaby. Był Bożym kanałem dla Sylasa. Był Bożym kanałem dla Tymoteusza, Tytusa, Łukasza. Prawdopodobnie nigdy byśmy nie słyszeli o Sylasie, o Tymoteuszu, o Tytusie, o Łukaszu, gdyby nie Paweł. Ale to dlatego, że Paweł był tym narzędziem, dzisiaj możemy słyszeć i czytać o Barnabie, Sylasie, Tymoteuszu, Tytusie, Łukaszu i możemy czytać o namaszczeniu, które na nich spoczywało, a które spływało na nich dzięki temu, że byli w pobliżu Pawła. Ciekawa jest historia Barnaby, a więc tego, którego wymieniłem jako pierwszego. Gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, to zauważmy coś, co nas może zainteresować. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wierszu 39 czytamy, że powstało, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 39 wiersz, że powstało nieporozumienie między Pawłem a Barnabą, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. To jest zdumiewające wydarzenie. Nie chciałbym, abyśmy z tego wydarzenia wyciągali zbyt daleko idące wnioski. Ale nie możemy nie powiedzieć, iż jest w tym jakaś doza prawdy. Otóż, dopóki Barnaba był lojalny wobec Pawła i dopóki szli ramię w ramię, dopóki razem współpracowali, koordynując swoje działanie, dopóty czytamy o Barnabie. Dopóty światło skierowane jest także na Barnabę. Ale zauważcie, w tym momencie dochodzi między nimi do pewnego nieporozumienia. To mi mówi, że nawet wśród najbardziej wysoko postawionych duchowo osób może dojść do jakiegoś nieporozumienia. Przecież między Abrahamem a Lotem też doszło do nieporozumienia. Ale to nie był jeszcze powód do rozstawania się. To, że ktoś ma inne zdanie ode mnie, albo ja mam inne zdanie od kogoś, to jeszcze nie powód, żeby się rozstawać. I to rozstawać tak, jak się rozstał Lot z Abrahamem. I tu także między dwoma wybitnymi sługami Bożymi, między synem pocieszenia, bo słowo Barnaba tak można tłumaczyć, a Pawłem doszło do nieporozumienia. Ja wiem, że Barnaba mógł powiedzieć, to przecież ja ciebie, że tak powiem, promowałem. To przecież ja ciebie przywiodłem w Jerozolimie i przedstawiłem braciom, a więc ty powinieneś mieć respekt przede mną. No, tymczasem tutaj sytuacja była inna. Narzędziem, tym pierwszym narzędziem, które Bóg wybrał, był Paweł. Barnaba nie zgodził się z nim i doszło do rozstania. I zdumiewające jest, bracia i siostry, to, że od tego momentu już ani razu nie czytamy o Barnabie. Jak gdyby ślad po nim zaginął, jak gdyby gdzieś w cień zszedł. Ja nie wierzę w to, żeby on stracił wiarę. Ja nie wierzę w to, żeby on poszedł na manowce. Podobno tam, gdzie poszedł, a więc na Cyprze, także pracował. Podobno na skutek jego posługi, mówi historia, czy mówi tradycja bardziej, nawracali się ludzie i powstawały zbory. Ale dziwne, że Biblia tego nie opisuje. Dziwne, że Dzieje Apostolskie jak gdyby dalej już tego nie relacjonują. Dzieje Apostolskie idą dalej za Pawłem, a więc światło wskazuje dalej na Pawła. A zatem Paweł był kanałem, tak jak powiedziałem, błogosławieństwa dla osób, które wymieniłem. Możemy także to samo zobaczyć w życiu Piotra. Piotr także był kanałem błogosławieństwa dla Jana Marka. A zatem są liderzy kanałami Bożego błogosławieństwa. I tak szczerze mówiąc, będąc prezbiterem naczelnym, miewałem i miewaliśmy jako Rada Kościoła liczne problemy w zborach. Bo gdzie są ludzie, tam są problemy. Nie ulega wątpliwości. Gdzie są dwie osoby, są problemy. Nawet w małżeństwie, w tej najbliższym związku, gdzie jest tylko dwoje ludzi, mogą występować problemy. A co dopiero mówić o zborze, gdzie jest 100, gdzie jest więcej ludzi, gdzie są różne charaktery, różne punkty widzenia, różne zapatrywania, różne nauczanie, bo przecież wielu ludzi z różnych miejsc przychodzą, gdzie byli inaczej uczeni i oto nagle zjawiają się w zborze, gdzie nauka jest może nieco inna. I wtedy mają jakąś taką ambicję, aby swoją wolę przeprowadzać, aby swój punkt widzenia wprowadzać. I muszę powiedzieć tak, że nie współczuję pastorom zborów polonijnych za granicą. A to dlatego, że w wielu zborach tam są nabożeństwa wieczorami. W polonijnych zborach w wielu miejscach są nabożeństwa dopiero po południu wieczorami. I ludzie rano idą do różnych zborów, przyjmijmy sytuację amerykańską. Idą do takich zborów, gdzie powiedzmy sobie, ma miejsce bardzo zdecydowana dynamiczność. Ludzie skaczą, ludzie pląsają, biegają ze sztandarami, bez sztandarów. Niekiedy widziałem, leżą godzinami na podłodze i tak dalej, i tak dalej. Inni idą do innych, gdzie powiedzmy mężczyźni z jednej strony, kobiety z drugiej strony, gdzie kobiety w chustkach obowiązkowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inni idą gdzieś między te dwie grupy. No i jak sobie wyobrażacie teraz, gdy oni przyjdą w niedzielę po południu do zboru? Czego oczekują? Jedni oczekują, że będzie tylko chór śpiewał, no bo tak w tym zborze, w którym byli rano, było. Inni oczekują, że będzie podskakiwanie, podrygiwanie i tak dalej, i tak dalej. Biedny pastor, który musi jak linoskoczek teraz lawirować między tymi, żeby jakoś utrzymać tę gromadkę. I to jest bardzo trudna rola. Bardzo trudna rola. I w związku z tym wiadomo, że wiele problemów wynika dlatego, że jest wielu ludzi z różnym nastawieniem. Ale jako prezbiter naczelny zauważyłem też, że wiele problemów wynika z czasem, albo wynikało z nieodpowiedzialności liderów. Bardzo często liderzy nie tylko, że nie byli kanałami Bożego błogosławieństwa, ale także oni powodowali konflikty. Oni powodowali konflikty, przyczyniali się do skonfliktowania w zborze. A zatem od liderów tak bardzo wiele zależy. Od lidera tak bardzo wiele zależy. Jeśli lider ma charakter konfliktowy, to oczywiście w jakiś sposób oddziaływuje, przekazuje to zborowi. A zatem liderzy są kanałami Bożymi, przez które Bóg chce ubłogosławić swój Kościół. Będziemy jeszcze o tym mówić. Ale też jeśli lider nie czuwa, jeśli lider jest nie do końca, odpowiedzialny za swoją służbę, może się wydarzyć, że staje się ogniwem zarzewia, przyczyną nieporozumień w zborze. I czasem trzeba było usuwać lidera, a gdy się usunęło lidera, krącił się problem w zborze. Bo jak gdyby on motywował zbór, popychał zbór do sytuacji konfliktowych. A zatem od lidera, jeszcze raz powtarzam, bardzo wiele zależy. Przechodzimy więc do drugiego powodu, dla którego służba liderska jest bardzo ważna. Bo po drugie, liderzy tworzą wzorce, albo inaczej kreują wzorce. Z reguły jest tak, że ludzie, a zwłaszcza młodzi, lubią się na kimś wzorować. I bardzo często tymi wzorcami stają się aktorzy, piosenkarze, politycy, sportowcy, ale Mam na myśli tu świat, choć niektórzy wierzący lubią się wzorować na jakichś supergwiazdach, na osobach ze świata, co może nie jest do końca właściwe. Dla wierzących zaś, sami chyba przyznacie, wzorami stają się ewangeliści, kaznodzieje, pastorzy. Ci, którzy na co dzień stają przed nimi. I ja się nie wstydzę powiedzieć, że również ja miałem swoje wzorce w młodości, mam je i dzisiaj. Kiedyś moim wzorem ewangelisty był Oral Roberts, dzisiaj niewątpliwie wzorem moim jest Reinhard Bonnke, chociaż walizki niegodzien byłbym za nim nosić, ale jest moim wzorem. I gdy pytano w chrześcijaninie, prowadząc wywiad ze mną, kto jest moim wzorem, odpowiedziałem bez namysłu. Dla mnie wzorem ewangelisty jest Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, dlatego że to jest człowiek na czynie Boże, na którym spoczywa namaszczenie. Dlaczego miałbym się wzorować na kimś tam, kto jest wątpliwej jakości, skoro mogę się wzorować na bohaterze wiary, potrafiącym prowadzić milionowe kampanie ewangelizacyjne, nie splamił swojej opinii żadnym skandalem, tak jak się to, co niektórym zdarzało. A więc dlaczego nie miałbym się na nim wzorować? A myślę, że inni, dla kogoś jeszcze innego lider może być, ktoś inny może być wzorem. I dobrze jest, jeśli my się wzorujemy na ludziach godziwych, świątobliwych, sprawiedliwych, prowadzących święte i czyste życie. Dlaczego nie możemy się wzorować na tych ludziach? Możemy. Skoro świat ma swoich idolów, ma swoje wzorce, co prawda te wzorce prowadzą tych ludzi na manowce, dlaczego nie mielibyśmy się wzorować na naszych braciach starszych, którzy pozostawili przykładne ślady? Dlaczego mielibyśmy się na nich nie wzorować? Co myślicie, że w pychę ich prowadzimy? Nie, nie, to jest wyświstane słowo. To nie jest tak. W obawie przed tym, żeby kogoś w pychę nie wprowadzić, to raczej wielu ludźmi poranili albo do przygnębienia doprowadzili. To nie jest tak. To nie jest tak. I jeśli by ktoś z wierzących miał szukać wzorca w świecie, to po stokroć polecam, szukajcie wzorców raczej wśród wierzących. Wzorujcie się na małżeństwach prowadzących godziwe życie, nie na małżeństwach, które na każdym zakręcie się rozwodzą gdzieś w świecie. Wzorujcie się na ludziach uczciwych, a nie na takich, którzy co chwilę wpadają w jakieś problemy itd., itd. A szczególnie wzorujmy się na naszych liderach. Miejmy to na uwadze, bo między innymi po to są oni powołani, aby stawać przed nami i stanowić dla nas wzorzec. A jeśli są wzorcowymi, to ich postawa w naszych sytuacjach może nam pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów. Skoro ktoś wytrwał, załóżmy, w małżeństwie przez całe życie, to nie znaczy, że on nie przechodził problemów. Przechodził. I jeśli teraz moje małżeństwo przeżywa jakiś kryzys, dlaczego nie mógłbym pójść do tego wzorcowego małżeństwa i zapytać, jak byście to robili? Dlaczego nie pójść i nie zapytać, co ja mam robić? Dlaczego biegniemy zaraz gdzieś do psychologów, gdzieś do doradców jakichś gdzieś tam urzędujących? Dlaczego nie poszukujemy wzorców wśród nas? Dlaczego? A więc liderzy stają się wzorcami, stają się jak gdyby modelami, na których możemy się spokojnie, że tak powiem, opierać. I myślę, że przychodzi nam tu z odpowiedzią apostoł Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w pierwszym wierszu pisze tak. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 1 wiersz. My się boimy tak powiedzieć, ale nie wiem, dlaczego my się tak boimy odpowiedzieć. Czy to nie kompleksy niższości, czy to nie jakieś poczucie niegodności, czy to nie fałszywa pokora przypadkiem? Wydaje mi się, że fałszywa pokora. Ale Paweł, pozbawiony fałszywej pokory, powiada tak: bądźcie naśladowcami moimi. Kto z nas by się odważył powiedzieć tak: bądźcie naśladowcą, naśladuj mnie. Coś prawdopodobnie jesteśmy, wątpimy sami w siebie, wątpimy w nasze możliwości, wątpimy w coś, skoro nie potrafimy powiedzieć: słuchaj, naśladuj mnie. Paweł się tego nie bał powiedzieć. On wiedział, kim jest, wiedział, do czego został powołany, wiedział, kogo reprezentuje, wiedział, że ma być wzorcem, wiedział, że musi być wzorcem, że on nie może powiedzieć: słuchajcie, wiecie co, tego, co ja mówię, to słuchajcie, ale na mnie nie patrzcie, bo i tak dalej. No to nie jest do przyjęcia, jeśli ktoś mówi: tego, co ja mówię, słuchajcie, ale na mnie nie patrzcie. To jest do przyjęcia? No to co to jest? No nawet aktor potrafi pięknie mówić. I nawet każdy potrafi pięknie mówić, ale nie w piękności mowy rzecz się ma. Trzeba teraz swoje życie dostosować do tego, co się mówi. Ale jeśli ktoś za kazalnicy wyklucza i mówi: słuchajcie, tego, co ja mówię, to tego słuchajcie, ale co ja robię, tego na mnie nie patrzcie, to znaczy, że bierze pod uwagę, że jego życie, jego praktyka, praktyczne życie, no, szwankuje. Czegoś takiego w Biblii nie spotykamy. Biblia powiada: bądźcie naśladowcami moimi. Paweł pisze. Jeśli tak nie możemy powiedzieć, to znaczy, że trzeba nasze życie trochę poprawić, skorygować, żebyśmy mogli młodszym powiedzieć: bądźcie naśladowcami moimi, naszymi. Naśladujcie nas w naszej prawdomówności, naśladujcie nas w naszej cierpliwości, naśladujcie nas w naszej dobroduszności, a więc bądźcie naśladowcami moimi. No bo jeśli my nie będziemy wzorcami, no to gdzież młodsze pokolenie ma szukać wzorców? Pytam. No pójdą do kina i będą szukać w jakimś idolu wzorca, w jakimś ryczącym monstrum na scenie będą szukać wzorca, jeśli my nie będziemy dla nich wzorcami. A zatem ja się z tym nie zgadzam, żeby powiedzieć: tego, co ja nauczam, to przyjmujcie, z tym się zgadzajcie, ale na moje życie nie patrzcie. To jest nieodpowiedzialna postawa. Paweł mówi: bądźcie naśladowcami moimi. Ale tam jest także warunek. Jak już wielokrotnie podkreślałem, Paweł nie mówi: bądźcie moimi naśladowcami za wszelką cenę. Bo przecież i liderom zdarzają się błędy. Bo przecież i wzorcom zdarzają się fałsze. Bo przecież i lider może zbłądzić na manowce. Bo i mnie się może, nie daj Boże, przyczepić jakaś herezja. Czyż to mało takich przypadków było? Wiele takich przypadków było. Dlatego Paweł to warunkuje: bądźcie naśladowcami moimi tak długo, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I to jest ten warunek. Jeśli zauważycie, że Michał Chydzik zaczyna naśladować Buddę, zwalniam was z obowiązku naśladowania swojego pastora. Odłączcie się od niego, wykopcie go z tego zboru. Wyrzućcie go na zbity łeb z tego zboru. Ale jeśli lider wasz, ten czy ów, wiernie naśladuje Chrystusa, to dlaczegoż mamy się wzorować na kimś tam, a nie na tym, który wiernie kroczy za Chrystusem? Dlaczego? Dlaczego nie popatrzeć na naszych starszych, seniorów, którzy wiernie naśladowali Chrystusa? Dlaczego się na nich nie wzorować? Powiedzcie, w którym momencie byśmy zgrzeszyli, gdybyśmy ich naśladowanie Chrystusa brali za przykład? No, czy to jest występne? No jak myślicie, siostry i bracia? Nie, to jest przykładne. To jest godne podkreślenia, godne zauważenia. A zatem nie bójmy się wskazywać młodszym, młodszym w sensie duchowym, bo niekoniecznie tu chodzi o młodzież, młodość wiekiem, chodzi o młodość duchową. A więc duchowych ojców mam na myśli, duchowe matki mam na myśli, by one nie bały się powiedzieć młodszym wiekiem braciom i siostrom: stańcie się naśladowcami naszymi. Tak długo, jak widzicie w nas, że my naśladujemy Chrystusa. A więc liderzy kreują wzorce. I taka jest prawda, że zbór nie może być inny niż jest lider. Lider, jak już to mówiłem kiedyś, swoim życiem, swoim usługiwaniem, swoim przykładem reprodukuje siebie samego w ludziach, którym usługuje. Odciska siebie samego w ludziach. Poprzednio chyba mówiłem, że nie spotkałem dwóch takich samych zborów. Każdy jest inny. Dlatego, że każdy z liderów jest inny. Mało zauważyłem, że jeśli zmienia się lider, zmienia się zbór. Ja się bardzo cieszę, bo ktoś tutaj, nie poczytujcie mi tego za jakąś zarozumiałość i pychę, nie myślcie tak, ale ktoś mi powiedział, ktoś, kto wie, co mówi i nie rzuca słów na wiatr, mówi: bracie, wraz z twoim przyjściem wniosłeś inną atmosferę do naszego zboru. Atmosferę takiego ciepła i miłości. Jeśli tak to jest, chwała Bogu. Bardzo się z tego cieszę. Niezmiernie jestem Bogu za to wdzięczny. A więc widzicie, każdy lider wnosi coś innego. Zbór się zmienia w zależności od tego, jakim jest lider. No bo prawda jest taka, że jabłoń zawsze będzie produkować jabłonie, owca owce. No, nie ma takiego chyba ogrodnika, który by posadził jabłka, a wyrosły z tego świerki. To jest niemożliwe. Więc to, co sadzimy, co rozsiewamy jak zakazalnicy, to się uwidacznia u tych, którym usługujemy. I w moim przekonaniu jest zawarta prawda w tym powiedzeniu, że jaki lider, taki zbór. Zbór nie może zajść dalej w swoim duchowym rozwoju, niż dochodzi lider. Zawsze zbór podąża za liderem, a więc jeśli pastor prowadzi zbór, to on idzie jako pierwszy. No, zbór za nim podąża. Jeśli zbór wyprzedza w rozwoju duchowym pastora, no to trzeba kogoś innego poprosić. To już nie jest pastor. To już wtedy staje się poganiaczem, bo idzie z tyłu. Więc pastor we wszystkim powinien być pierwszy. Ja muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że nie we wszystkim mogę być pierwszy. Ale to bierze się choćby z mnogości różnych zajęć w kościele i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nie zachęcam was, żebyście wychodzili na ulicę ewangelizować, ponieważ no, ja tego razem z wami robić nie mogę. Ze względu na to, że no, brakuje mi jak gdyby czasu. Ale czasem niektórzy pastorzy mówią: idźcie na ulicę, a sami siedzą w domu. To nie jest etyczne. Pastor musi być tam, gdzie są ludzie. Lider musi być z ludźmi. A więc lider jest tym, który powinien iść na przodzie. I popatrzcie teraz na dwa przykłady Bożego Słowa. Jak bardzo wiele zależy od lidera. Ja już to kiedyś cytowałem. Przypomnę wam pierwszego króla Izraela, jakim był Saul. Był on liderem. Niewątpliwie był liderem. Wojsko stało w szeregu, a on jako lider stał na czele tego wojska. I teraz przypomnijcie sobie na przeciwnym stoku pokazał się Goliat. Ukazał się Goliat. I zaczął ryczeć swoim głosem olbrzyma na Izraela. Zaczął potępiać Izraela, bluźnić przeciwko Izraelowi. Co robił lider Saul? Lider Saul obiecywał bogactwo każdemu, kto pójdzie walczyć z Goliatem. W końcu, skoro bogactwo nie skutkowało, obiecywał swoją córkę, że dają za żonę każdemu, kto pójdzie walczyć z Goliatem. Poszedł ktoś? Nikt. Lider nie poszedł, to i oni nie szli. Wojsko, gdy zobaczyło, że Goliat wychodzi, uciekało, a wraz z nimi lider. To możecie czytać w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17, 25 wierszu. Na nic się zdadzą apele lidera, pastora, róbcie to, idźcie tam, róbcie to, idźcie tam, bądźcie tam, bądźcie tam, róbcie to. Nie, to się na nic da. On musi być tam jako pierwszy. Nawet gdyby tylko przyszły dwie osoby, to jeśli on jest, to następnie te dwie osoby powiedzą następnym, słuchaj, pastor był, lider był, a ciebie nie było. Będzie następnym razem cztery. Ale jeśli lider powie, słuchajcie, pójdziemy tam, a sam nie przyjdzie, no to co z tego wejdzie? Nic z tego nie będzie. No Saul mógł prosić, Saul mógł błagać, Saul mógł nakazywać, Saul mógł wiele rzeczy robić, ale skoro on sam nie poszedł, no to oczywiście z tego nic nie wyszło. Ale potem pojawił się po Saulu, jak pamiętacie, kto? Dawid. Dawid w odróżnieniu od Saula postąpił zupełnie inaczej. Gdy zobaczył, że się pojawił Goliat, nie mówił, kto pójdzie, chodźcie, idźcie, tylko co zrobił? Wziął proce i poszedł. I jak pamiętacie, zabił Goliata, olbrzyma. Ale gdybyście teraz czytali, a może sobie nawet to przeczytajmy, gdybyśmy teraz zobaczyli, co robili ci, którzy poddani byli Dawidowi, to byście zauważyli, że robili to samo, co zrobił Dawid. Szli i pokonywali olbrzymów. Ciekawe. Czytajcie drugą księgę Samuela. Druga księga Samuela, rozdział 23. Druga księga Samuela, rozdział 23, od 8 do 17 wiersza. Od 8 do 17 wiersza. Może przeczytamy ten fragment. To są imiona rycerzy Dawidowych. Joszeb, Baszeszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech. On to wywinął włócznią nad 800, których pobił za jednym zamachem. Ja sobie tego nie wyobrażam, no ale tak jest napisane. Żeby wywinąć włócznią i 800 ludzi położyć. No ale przede wszystkim, na co chciałbym zwrócić uwagę, to był rycerz czy Dawida. On się wzorował na swoim liderze. Skoro Dawid, mój lider, mógł to zrobić, to dlaczego ja tego nie mogę zrobić? W związku z tym to zrobił. Za nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk i tak dalej. Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli z Dawidem, gdy lżono Filistyńczyków zebranych tam do bitwy, gdy wtedy wojownicy Izraelscy odstępowali. On stanął i bił Filistyńczyków, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza. I cały ten fragment opisuje rycerzy Dawida, którzy się wzorowali na swoim liderze. Także pierwsza księga Kronik. Także pierwsza księga Kronik, rozdział 20. Pierwsza księga Kronik, rozdział 20, 4 do 8. Następnie wybuchła wojna w Gezer z Filistyńczykami. Wtedy to Sibekaj z Huszat zabił Sipaja z rodu olbrzymów. I ci zostali pokonani. Widzicie, znowu się pojawia ta sama myśl. I dalej to samo jest napisane, że przyjaciele czy żołnierze Dawida, wzorując się na swoim wodzu, liderze, pokonywali olbrzymów. Byli mężni w wojnie. Zupełnie inaczej postępowali niż żołnierze Saula. Dlaczego żołnierze Saula tak postępowali? Ponieważ nie mieli dobrego przykładu ze strony swojego lidera. I liderzy, raz jeszcze powiadam, tworzą wzorce. Jeśli lider jest leniwy w modlitwie, jeśli lider się spaźnia na nabożeństwo, jeśli lider jest niesumienny, no to co możemy oczekiwać od zboru? No czego możemy oczekiwać od zboru? Będą go naśladować. Jeśli lider jest punktualny, słowny, gorliwy w modlitwie, wierny w usługiwaniu, tego samego może oczekiwać od zboru, bo będzie swoją naturę przekazywał tym, którym usługuje. Jeśli z niego będzie emanować ciepło, miłość, to i w zborze to się pojawi. To i zborownicy, patrząc na niego, będą się na nim wzorować i tak postępować. Dlatego nie bójmy się mówić: wzoruj się, mój młody bracie, moja droga siostro, wzoruj się, bierz przykład ze mnie. Ja też przeżywałem te same problemy, ja też przeżywam te same problemy, a widzisz, dzięki temu, że ufam Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu, Bóg mnie przeprowadził przez życie, Bóg mi dopomógł, Bóg był ze mną. Czy nie możemy powiedzieć: bądźcie naśladowcami naszymi, moimi, tak jak my jesteśmy naśladowcami Chrystusa? Będzie to zachętą dla innych. Będzie to zachętą dla tych młodszych w wierze, bo oni powiedzą wtedy tak: no rzeczywiście, skoro on mógł, to jeśli ja będę ufał temu samemu Bogu, to i ja będę mógł. Niech Bóg nam w tym pomoże. Niech Bóg nam w tym pomoże. I po trzecie, rola liderów jest także ważna, ponieważ liderzy są uważani przez Biblię za dary Boże. Tego tematu już dzisiaj ze względu na czas nie rozwiniemy. Ten temat omówimy następnym razem. Ale siostry i bracia, nie ulega wątpliwości. Biblia nas bardzo wyraźnie poucza, że Bóg obdarzył nas różnego typu darami. Bo czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 16 wierszu, że Bóg obdarzył nas darem największym, jakim jest Jego Syn. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego da. A więc Syn Boży Jezus Chrystus jest niewątpliwie największym darem wszechczasów dla całej ludzkości. Dalej dowiadujemy się także, że Duch Święty jest darem. Pan Jezus także powiada, że otrzymamy dar Ducha Świętego, a więc to jest kolejny dar, jaki od Boga otrzymaliśmy. Dalej dowiadujemy się, czytaliśmy o tym, że Duch Święty także udziela nam darów. Dar słowa mądrości, dar słowa poznania, dar prorokowania, dar rozeznawania duchów. Mówiliśmy o nich. To są też dary. Ale kochani, Biblia też wspomina jeszcze o innych darach. A te inne dary są przedstawione aż w dwóch miejscach Nowego Testamentu. W liście apostoła Pawła do Efezjan w rozdziale 4 czytamy o tych jeszcze innych darach. Oprócz Bożego Syna, oprócz Ducha Świętego i oprócz charyzmatów czytamy także jeszcze o innych darach. Oto one. Od 11 wiersza w 4 rozdziale. I On dał. W naszym tłumaczeniu jest ustanowił, ale możecie zupełnie spokojnie mówić dał, bo tak jest w wielu innych tłumaczeniach. I On dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pastorami, a jeszcze innych nauczycielami. A więc to są dary. Ta sama myśl dla potwierdzenia w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, wierszu 28. W rozdziale 12, wierszu 28 czytamy tam tak: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki i tak dalej. A więc i tu jest mowa o tym, i tam jest mowa o tym, że oprócz tych darów, o których wspomniałem, mianowicie Syna Bożego, mianowicie Ducha Świętego, mianowicie darów, charyzmatów, darami dla Kościoła są także kanały, narzędzia, jakimi są apostołowie, prorocy, dalej pastorzy, nauczyciele i ewangeliści, może nie w tej kolejności wymieniłem. To są także dary Boże. To są także dary Boże. I jeśli byśmy do tych pięciu darów, a więc do apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, dołączyli jeszcze dwa dalsze dary, mianowicie starszych zboru i diakonów, o czym będziemy mówić następnym razem, to byśmy się dowiedzieli, że jest to 7 słupów, 7 filarów, na których opiera się służba usługiwania, służba Kościoła. Służba Kościoła. I teraz na koniec już zajrzyjcie do przypowieści Salomona. Zajrzyjcie do przypowieści Salomona, by zobaczyć, o czym mówi mądry Salomon w 3 rozdziale, w 12 wierszu. Następnym razem ja to wyświetlę na folii, będziemy mogli to zobaczyć na nasze oczy. A dzisiaj popatrzcie na 9 rozdział, 1 wiersz. Przypowieści Salomona, 9 rozdział, 1 wiersz. I czytamy tutaj tak. Mądrość. Oczywiście mądrością w przypowieści określany jest Boży Syn. Zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. A więc mądrość, Chrystus buduje swój dom, Kościół, na 7 słupach. I tymi 7 słupami są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele, starsi i diakoni. Ale ten obszerniejszy temat pozostawimy sobie już na raz następny. Po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych, siostry i bracia, do tego tematu niewątpliwie wrócimy. Postaram się też wyświetlić to na ekranie. A zatem Bogu niech będzie chwała, że Chrystus jest tym, który buduje sobie Kościół. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy ten dom budują. Ale Pan się w swej służbie budowania nie posługuje aniołami. Przykro mi. Byłoby lepiej, gdyby na moim miejscu w każdą niedzielę stawał anioł ze skrzydłami, tak lub inaczej wyglądający. Bo wtedy mielibyśmy respekt, niewątpliwy. Ale prawda jest taka, że Pan nie buduje swojego Kościoła za pośrednictwem aniołów, ani cherubów, ani serafów. Oni są co najwyżej naszymi pomocnikami. Pan Kościół swój buduje poprzez dary, którymi Kościół obdarza. Apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Każdy z tych urzędów, i starszych, i oczywiście diakonów, i każdy z tych urzędów będziemy omawiać bardzo szczegółowo. Będziemy się zastanawiać nad urzędem pastora. Będziemy się także zastanawiać nad tym, czy dzisiaj apostołowie są, czy nie. Różne są typy nauczania. Niektórzy powiadają, że ostatni apostoł to był Jan. A od tego czasu Kościół jest pozbawiony apostołów. No, będziemy się zastanawiać, czy tak rzeczywiście rzeczy się mają. Dalej, co z prorokami? Czy oni mają rację bytu? Bo niektórzy, gdy słyszą słowo prorok, to dostają gęsiej skórki. Bo prawda jest taka, że niektórzy z nich się przyczynili do rozbicia zborów. Ja między innymi muszę, choć nie bardzo mi się chce, jechać do Nowego Jorku, bo tam 2 prorokinie rozsadziły zbór. No więc widzicie. A co z tymi prorokami? Dalej, po trzecie, będziemy się zastanawiać, czy jeszcze ciągle są pastorzy, czy nie, bo funkcjonuje i taka nauka, i to bardzo agresywna nauka, że pastorów już dzisiaj nie potrzeba. I będziemy się zastanawiać także nad sposobem powoływania pastorów, nad sposobem rozeznania, jak dojść do rozeznania, że Pan mnie powołuje do służby pastorowania. Także nauczycieli, także ewangelistów będziemy się starać umówić. Więc mam nadzieję, że tematów do rozważania nam nie braknie. Tymczasem chciałbym się z wami pożegnać na 3 tygodnie, życząc wam Bożego błogosławieństwa i zastanawiałem się, co wam powiedzieć na do widzenia. Myślę, że powiem to samo, co mówi się, że Jan mawiał, gdy go już ze starzałego wnoszono do zboru. Już podobno nie mógł chodzić, bo był na tyle osłabiony. Noszono go gdzieś tam na jakiejś lektyce go noszono, czy jak tam. ponieważ już mówić za wiele nie mógł, kazań już nie wygłaszał, ale każde nabożeństwo zakończał jednym słowem, czy jednym zdaniem. Dziateczki, miłujcie się. A więc pozwolę sobie to samo słowo wam przekazać. Kochani, miłujcie się teraz i także po moim powrocie, żeby nie było, że wrócę i kończy się nasze wzajemne miłowanie. Niech was Pan błogosławi. Życzę wam wszystkiego dobrego.